Witam Państwa, Jan Pobiałko, z drugiej strony jak zwykle, Pan Piotr Rybaniak. Na sam początek myślę, warto byłoby w ogóle omówić, myślę, typy oddziaływania hegemona na wasali, typy oddziaływań, które są w arsenale amerykańskiej administracji, stosowane ogólnie po to, by, myślę, z czasem przejść do historii, przejść do tego, żeby pokazać, tak, do szczegółu, czyli, a myślę, na przykładzie dzisiejszego, najbardziej chyba wyrazistego, najbardziej interesującego przykładu, czyli właśnie Iranu, oddziaływania amerykańskiego, oddziaływania na... Zatem, jakie mamy typy tych oddziaływań w amerykańskim portfelu?
Dogoniły nas wydarzenia. Ja zrobiłem rzecz, która mi się udała, to znaczy w zeszłym roku, będąc pewnym tego, że dojdzie eskalacja do stanu wojny między Izraelem a Iranem, napisałem książkę, drugi tom Oni albo My, pod tytułem Przyszłość Izraela i logika konfliktów na Bliskim Wschodzie. No i trafiłem w dziesiątkę. Książka zaczęła się sprzedawać, niestety bardzo przykre okoliczności są takie, że naprawdę bardzo poważny konflikt z potencjałem na to, żeby wymknąć się spod kontroli ludzi, którzy tym konfliktem dyrygują i sterują. Mówimy o obydwu przeciwnikach, za którymi stoją ich sojusznicy. To wszystko jest cały system, cała przestrzeń decyzyjna, która jest piekielnie skomplikowana, co jest oczywiste, nie mówię nic, co by nie było można się domyślić samemu. Problem jest taki, że my ze względu na to, że mamy nie do końca pozytywne percepcje co do Izraela, co do Żydów, co do ich sposobu zarządzania tym konfliktem z ich punktu widzenia, z ich punktu przetrwania, my przez to nie widzimy pewnych faktów, które ja uważam za obiektywne, natomiast moi kontrrozmówcy, interlokutorzy, w komentarzach pod moimi wypowiedziami myślą wręcz przeciwnie. Dlatego dzisiejszym tematem jest drabina eskalacyjna instrumentów oddziaływania światowego hegemona. To bardzo skomplikowany tytuł, ale mówiąc prosto, Amerykanie jako hegemon i każdy imperium, każde mocarstwo, które ma wokół siebie jakiś swój wianuszek satelitów czy krajów zależnych, półzależnych, kolonii, quasi-kolonii, bantustanów, takich jak Polska względem Niemiec, czy jak powoli się robi Australia względem Chin. To oczywiście jest wszystko kwestia dyskusyjna, bo każda strona widzi to w sposób zupełnie inny, te percepcje są odmienne. Musimy i powinniśmy podjąć próbę tego, żeby zrozumieć, dlaczego ludzie podejmują decyzje tak, a nie inaczej. Ludzie, którzy zarządzają na najwyższym poziomie tym, co robią mocarstwa, takie jak Chiny, takie jak Stany Zjednoczone, takie jak Iran, Rosja, Turcja i wszyscy, którzy są wokół i którzy są zainteresowani tym, aby w nowym układzie sił, po resecie, którym jest wojna, bo wojna jest resetem, pewną renegocjacją całego układu hierarchicznego, jaki panował wcześniej, na nowy, który lepiej odzwierciedla aktualną równowagę sił. Panie Janie, czy ma pan jakieś pytanie, zanim zaczniemy?
Warto jest chyba wspomnieć o tej skali tych narzędzi, czyli czym dokładnie się posługują Amerykanie. Mam na myśli oddziaływanie od jakby najlżejszych do tych najcięższych gatunkowo dla wasali.
W takim razie po kolei. Po pierwsze, od razu powiemy wszystkim, jak ktoś jest bardziej czytający, a nie słuchający, że to, co powiemy, jest zawarte w treści eseju, który właśnie ukończyłem, który będzie stanie się częścią jednej z książek, jeszcze nie zdecydowałem, której, czy Feudalizm we wszystkim prócz nazwy w drugim wydaniu, czy też Oni albo My właśnie o logice konfliktów na Bliskim Wschodzie. Treść tego rozdziału w całości będzie podłączona na karcie podcastu, także zapraszamy do spokojnego przestudiowania PDF-a. Tam są wszystkie linki, po kolei są przeprowadzone kolejne rozumowania, wymienione są wszystkie te instrumenty oddziaływania. Dobrze, do rzeczy. Pierwsza zasada, jaka jest, jeśli chodzi o hierarchię geopolityczną i całe batalie, całe gry o przetrwanie i o uplasowanie się jak najwyżej w hierarchii geopolitycznej, czyli w hierarchii tych stosunków międzynarodowych. Ci, którzy są na górze, muszą pilnować, żeby ci na dole nie zostali wypchnięci swoim własnym wysiłkiem, swoją determinacją, swoim wejściem w posiadanie jakichś zasobów, żeby nie zostali wypchnięci do góry, w górę łańcuchów dostaw, w górę łańcucha wartości, czy w górę hierarchii tej feudalnej, czy też wprost feudalnej, bo tak naprawdę ja jestem przekonany, że jest to, co dzieje się we współczesnym świecie, w tym świat stosunków międzynarodowych, jest idealnym odbiciem tych samych zasad, które funkcjonowały w świecie europejskiego średniowiecza, które było okresem panowania feudalizmu, czyli jawnych zależności wasalnych, w których każdy miał zdefiniowane swoje własne miejsce i musiał się tego miejsca pilnować, bo inaczej spotykała go kara. Teraz w przypadku Ameryki, to już mówiliśmy, tylko szybciutko powiem moje ulubione powiedzonko, dlatego że najlepiej odzwierciedla to wszystko, co się dzieje właśnie w tych hierarchiach geopolitycznych. Przypominam słynne powiedzonko pierwszego sekretarza generalnego NATO. NATO powstało po to, aby Amerykanów trzymać wewnątrz, Rosjan na zewnątrz, a Niemców w dole. I teraz proszę zobaczmy, co się dzieje między Izraelem. Przechodzimy do tematu. Panie Janie, jakieś uwagi, zanim zaczniemy mówić o Iranie i Izraelu? No, najlżejsze to jest to, że prowadzi się tak zwaną dyplomację publiczną, czyli przedstawiciele instytucji rządowych jednego kraju jadą do drugiego i rozdają ciasteczka. To jest nawiązanie, jakby ktoś nie kojarzył, do tego, co się działo w czasie pomarańczowej rewolucji i na przestrzeni 2013 i 2014 roku na Ukrainie. Wtedy to urzędnicy amerykańscy, którzy byli ściśle współpracowali z CIA w kwestii tego, co dzieje się, jakie Amerykanie próbują wykonać ruchy do tego, żeby Ukrainę przeciągnąć do zachodniej strefy wpływów ze strefy rosyjskiej. No i ci, już nie będę wymieniał nazwisk, mam je przed sobą, ale to nie ma znaczenia. Nazwiska naprawdę nie mają znaczenia. Znaczenie mają pewne prawidła, które przejawiają się zawsze. Zawsze. Po prostu. Urzędnicy amerykańskiego Departamentu Stanu, Departamentu Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych przyjechali, rozdawali ciasteczka wśród tych demonstrantów, zagrzewali ich do tego, żeby stawić opór tym prorosyjskim siłom, które z kolei były finansowane, karmione i nadzorowane i dyrygowane od strony Kremla. Generalnie to była walka dwustronna, walka wywiadów, walka taka, jaką widzimy w filmie, który jest co prawda mocno przerysowaną komedią, ale z drugiej strony paradoksalnie genialnie wręcz odzwierciedla całe kampanie takich na wpół zaowalowanych, takich eleganckich niejako jak gdyby postępków. Mówię oczywiście o filmie Fakty i Jakty, czyli Walk the Dog z Dustinem Hoffmanem i z Robertem De Niro. Jak ktoś nie oglądał, to nie należy moim zdaniem do rodzaju ludzkiego. W związku z tym powinien nadrobić, podwyższyć swój status obejrzeniem tego filmu bezzwłocznie, pauzując nawet niniejszy podcast. W filmie Fakty i Jakty posługuje się polskim tytułem, który kompletnie nie ma sensu. Angielski tytuł oznacza Myrdając psem, czyli ogon merda psem, a nie pies merda ogonem. To takie odwrócenie właśnie tych hierarchii władzy zrealizowane przez ludzi, którzy po prostu zakulisowo sterują wydarzeniami o skali geopolitycznej. Treścią filmu jest to, że tuż przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych okazuje się, że prezydent starający się o reelekcję zostaje oskarżony przez harcerkę o molestowanie seksualne w czasie wizyty harcerzy i harcerek, no tu użyję wyjątkowo feminatywu, w Białym Domu. No i grupa ludzi właśnie takich spin doktorów czy też specjalistów musi zrobić wszystko, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, co się naprawdę dzieje, po to, żeby utrzymać przewagę procentową prezydenta reelekta nad jego konkurentem. Bardzo polecamy. Nie wiem, przepraszam, nie chcę mówić za pana Jana. Czy pan Jan raczy potwierdzić, czy oglądał, czy nie oglądał rzeczony film?
Z przykrością stwierdzam, że niestety nie oglądałem. Wracając jeszcze do dyplomacji, myślę, że od oddziaływania, o których pan mówi, to także dyplomacja ta wykonywana z poziomu ambasad, z poziomu ambasadorów, konsulów. A konsulów to może właśnie własni obywatele, ale dyplomatyczne oddziaływania w takim też zupełnie powszechnym tego słowa znaczeniu, prawda?
No właśnie jak właśnie. Tutaj się wszystko rozmywa. Tu, przepraszam, wejdę panu słowo, niech pan wybaczy. Dlatego, że no, w sytuacji w takiej, jakiej mamy na przykład między Polską a Niemcami, z całą pewnością możemy powiedzieć o tym, że ludzie, którzy zajmują najwyższe pozycje władzy w Polsce, są silnie związani z rozmaitymi fundacjami po stronie niemieckiej czy po stronie europejskiej, z rozmaitymi NGO-sami. Przypominam definicję NGO-sa, czyli organizacji pozarządowej. To jest organizacja rządowa, ale finansowana przez rząd obcego państwa, obcego względem tego, na jakim terenie zajmuje się działalnością. To wszystko jest, oczywiście nie będę rzucał nazwisk, natomiast no w Polsce mamy pewne wizje tego. Niektóre mają bardzo silną i bardzo emocjonalnie postrzegają te sprawy, inni mniej, inni mówią, że nic się nie dzieje. W innych krajach również jest tak, że mamy przecież agentury wpływu, na przykład rosyjskie, które zostały wykryte przez niemiecki wywiad. Mówię o Manueli Herzisch, której sprawa została wyciszona. nic się nie stało nikomu oczywiście. Prowadziła fundację, to jest generalnie otworzyła fundację, która była finansowana przez Gazprom, czyli była ewidentnie powiązana z interesem geopolitycznym rosyjskim, który był zbieżny z niemieckim, bo oba państwa tworzyły sojusz, bardzo poważny sojusz energetyczny do tego, żeby mogły funkcjonować i zarabiać i trwać i przetrwać. No z całą pewnością w 100% nie był ten sojusz, jak tak powiem, w pełni korzystny dla strony niemieckiej, dlatego że Niemcy, i tu można domniemywać, ja mam głębokie przekonanie, nie mam dowodów twardych oczywiście, to są wszystko poszlaki, podkreślam, natomiast wszystkie cyrki z palącą się planetą i cyrki, które doprowadziły, to, które przestały być cyrkami w chwili, w której doprowadziły do tego, że Niemcy zamknęli zakłady produkujące najczystszą możliwą do wyobrażenia energię, najmniej emitującą dwutlenek węgla, co jest oczywiście absurdem, te liczenie tych śladów węglowych, podkreślam, to jest moja opinia. Nagle Niemcy stracili dostęp do taniej energii. W moim przekonaniu, i tu już zaraz dochodzimy do kwestii Stanów Zjednoczonych i Iranu, w kwestii niemieckiej było tak, że to Amerykanie, instalując odpowiednie lobby czy też NGOsy proklimatyczne, doprowadziły do takiej sytuacji, w której Europa i Niemcy przede wszystkim, które dominują w Unii Europejskiej gospodarczo, utraciły zdolność, no bo Czarnobar, prawda, punkt A przed 2014 rokiem i punkt B 2025 rok, nagle Niemcy nie mają już prosperującego i zapowiadającego świetlaną przyszłość sojuszu energetycznego z Rosją i muszą gaz kupować i dawać zarobić komu? No Amerykanom, nie tylko oczywiście Amerykanom, bo ten gaz Europa kupuje z całego świata, skroplony gaz ziemny, LNG. Amerykanie też sprzedają, a wcześniej Amerykanie, wydobywając ten gaz ze złóż łupkowych, traktowali go jako odpad, dlatego że nie zdążyli wybudować po prostu rurociągów i całej infrastruktury, która pozwoliłaby to zapakować na statki i wywieźć, i sprzedać, i zarobić. Ten wstęp był potrzebny, żebyśmy zrozumieli, żeby nasi słuchacze zrozumieli, że pewne motywy i pewne instrumenty oddziaływania są uniwersalne, czyli są stosowane we wszystkich potrzebach i we wszystkich kazusach, z jakimi się spotka hegemon i którymi będzie musiał zarządzać po to, żeby utrzymać swoją przewagę dominacyjną. Przewaga dominacyjna polega na tym, że nie ma klasy średniej między państwami. Są te, które są poważne, to się tak mówi, i są te, które są bantustanami, czyli te, które są niżej. Teraz możemy przejść do Iranu. Ja powiem jedną, czy też dwie ciekawostki statystyczne. Trzy. Iran, po pierwsze, jest głównym, że tak powiem, właścicielem, czy też jest państwem. Iran jest położony obok cieśniny Ormuz, przez którą codziennie przepływa 20% zużywanej przez świat ropy. To jest jeden fakt. Drugi fakt. Drugie co do wielkości złoża gazu ziemnego są na terenie Iranu. Trzecie co do wielkości złoża ropy naftowej są na terenie Iranu. To jest bardzo poważny zasób, który jest stawką w każdym konflikcie, w jakim Iran będzie uczestniczyć. I teraz problem Stanów Zjednoczonych, problem Izraela, czyli tej ekspozytury Stanów Zjednoczonych, która na dzień dzisiejszy jest jednym z głównych instrumentów Amerykanów do tego, żeby pilnować Bliskiego Wschodu, w tym, żeby żadne z mocarstw tam ulokowanych nie wybiło się ze swoją pozycją hierarchiczną, zdolnością militarną, zdolnością oddziaływania geopolitycznego w sposób, który uniemożliwi Amerykanom kontrolowanie całego świata. Więc to nie jest kwestia tego, że tam ktoś kogoś obraził, ktoś kogoś nienawidzi, tylko to jest kwestia stabilności i trwałości współczesnego systemu hegemonicznego. To nie jest, w związku z tym, ja słyszałem i czytałem wiele komentarzy, to nie jest jakieś szaleństwo Netanyahu, czy to nie jest szaleństwo, wariactwo Trumpa, czy jakiegoś innego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To nie jest to, że oni są jakimiś krwiożerczymi bestiami. To nie jest istotne tak naprawdę to, czy Hezbollah są fanatykami religijnymi maksymalnie, czy też są lekko umiarkowanymi, czy też nie aż tak opętanymi kwestią przetrwania, bo oni też bardzo są ograniczeni w opcjach swojego działania właśnie ze względu na potrzebę przetrwania z ich własnego reżimu. Zaraz o tym opowiemy. Kwestia jest bardzo prosta. Taki system, jaki jest obecnie w tej chwili z Ameryką na szczycie, z punktu widzenia Ameryki musi przetrwać. Po prostu kropka. I Ameryka zrobi wszystko. Tak jak Chiny by zrobiły wszystko, gdyby były na miejscu Ameryki. Tak jak Iran próbuje zrobić, prawda, żeby uzyskać w jakiś sposób pozycję międzynarodową, zdolność oddziaływania geopolitycznego, która byłaby w miarę proporcjonalna do zasobów i bogactwa, którym Iran mógłby dysponować, gdyby nie to, że jest od lat, od dekad nękany, czy to sankcjami, czy jakimiś zmianami reżimu, w które macza palce CIA, czy ktokolwiek, czy Izrael, czy ktokolwiek inny. Po prostu. W związku z tym, proszę zobaczyć, w jaki sposób przekłada się święte prawidło wszelkich konfliktów. Prawidło to brzmi: wojny i konflikty toczą ludzie. Ludzie, którzy powodowani są emocjami, poczuciem prestiżu, poczuciem honoru. To ludzie podejmują decyzje i grupy ludzi obserwują status, mówię o grupach ludzi, którzy zajmują najwyższe pozycje w swoich własnych państwach, na szczycie swoich własnych narodów, grup, które tworzą mocarstwa, grup ludności, które tworzą mocarstwa, obywateli tego mocarstwa, czy nawet imperiów. Spójrzmy na to, jak wygląda to z ich punktu widzenia. Z punktu widzenia Iranu, Iran chce, aspiruje do tego, aby uzyskać wyższy prestiż niż ma w tej chwili. W podobny sposób dokładnie to samo, taką samą analogicznym pakietem motywacji kierują się Chiny. Chiny też chcą wyzwolić się spod hegemonii i tej dominacji Stanów Zjednoczonych, bo teraz nie mają pełnej sprawczości, nie mają pełnej suwerenności. Wszystkie tego typu państwa, mówię o Turcji, o Rosji, o Niemcach, o Persach, czyli o Iranie, wszystkie tego typu silne mocarstwa, co prawda są beneficjentami tej globalnej wymiany towarowej, tak jak i wszystkie inne państwa, natomiast w świecie, który przestałby być zdominowany przez Stany Zjednoczone, który nie przestałby być zglobalizowany, one mogłyby się cieszyć swoim natychmiastowym wzrostem swojej lokalnej siły i możliwością stworzenia jakiegoś swojego lokalnego ośrodka oddziaływania i lokalnej strefy wpływów, na podobnej zasadzie, na jakiej Związek Sowiecki, Związek Radziecki stworzył całą strefę wpływów, tworząc Układ Warszawski, czyli mówiąc, powtarzając tekst z tyłka okładki, przepraszam za nie kryptoreklamy, bo wprost reklamuję moją książkę, kupujcie, tylko jedna uwaga, pamiętajcie, żeby kupować bezpośrednio u mnie od autora. Tam napisałem w sumie oczywistą rzecz, chociaż wiele osób podejrzewa, żeby kontestowało sposób wyrażenia tej myśli. Już Układ Warszawski to był jedyny układ obronny na świecie, który został zawiązany po to, żeby napadać na swoich własnych członków. Mówiąc krótko, ktokolwiek jest na górze, będzie się zachowywał dokładnie tak jak Stany Zjednoczone. Ktoś, kto jest w sytuacji Izraela, który jest otoczony tym morzem swoich przeciwników, którzy chcą de facto ich zagłady Izraela i niewykluczone połączone z jakimś rodzajem eksterminacji jego mieszkańców, mniej czy bardziej udaną. Nie, mam nadzieję, że nie dojdzie do tego momentu. To oznaczałoby rozpoczątek III wojny światowej i z całą pewnością wymianę ciosów nuklearnych między Izraelem a Iranem ze strony Izraela. Oczywiście w tej chwili mamy pewność, że Izrael ma broń jądrową, natomiast nie wiemy, czy Iran zdecyduje się na wykorzystanie materiałów rozszczepialnych, które są radioaktywne, by zrzucać je na zasadzie zrzucania brudnych bomb, czyli nie jakichś bomb, które eksplodują, tylko po prostu powodując zanieczyszczenie nuklearne obszaru, terytorium przeciwnika. Dobrze, wróćmy do podstawowego pytania, czyli do tego, jaki jest spektrum, jaki jest zestaw przyrządów oddziaływania w rękach hegemona. Panie Janie, czy ma pan jakieś pytanie albo sugestie?
Rozmawialiśmy o dyplomacji publicznej i o działaniach NGO-sów na przykładzie Polski, Niemiec. Ta, wiadomo, że ten rodzaj oddziaływań raczej Amerykanom nie wychodzi na terenie Iranu, wychodził do czasu rewolucji. Wtedy to zarządzanie na tym poziomie jakoś tam funkcjonowało. Ja jeszcze tylko bym sobie pozwolił na jedną uwagę odnośnie NGO-sów. One oczywiście w oddziaływaniach międzynarodowych, czyli jeżeli jedno państwo instaluje swoje NGO-sy w drugim, to będzie to, myślę, element jeszcze dyplomacji, a już być może tego, co określa pan w swoim eseju, uwikłaniem i szantażem miejscowych elit, bo to już może przechodzić do tego elementu. Oczywiście NGO-sy można używać także wewnętrznie i również jako w rzeczywistości organizacje rządowe, tylko na pasku własnego rządu i będą po prostu agendami własnej propagandy, własnego stronnictwa partii czy jakiejś ideologii. Więc tym drugim punktem było uwikłanie i szantaż miejscowych elit. I to też w tym momencie na przykładzie irańskim chyba nam zupełnie nie zagra, bo to też to grało doskonale za czasów szacha. Był faktycznie różne sposoby uzależniony od funkcjonowania w sieci amerykańskim. Także kolejny etap, który Pan wskazuje w swoim eseju, mam na myśli pułapkę uzależnienia prosperity, czyli sposobu powiązania gospodarczego w taki sposób, żeby możliwość wejścia na rynki, w tym wypadku amerykańskie, ale szerzej jakiegoś hegemona, była uwarunkowana określonego rodzaju działaniami ze strony tego państwa wasalnego. No i wiadomo, że w tej sytuacji państwo wasalne, żeby utrzymać te rynki, jeżeli jest państwem demokratycznym, będzie uzależnione od tego, by spadek prosperity w wypadku zamknięcia tych rynków, zwykle dużych, nie powodował jakichś przetasowań wyborczych. I to też można powiedzieć, że o ile Iran w dawnych czasach sprzedawał większą część wydobywanych węglowodorów do Stanów Zjednoczonych, dzisiaj praktycznie nie ma miejsca w ogóle, albo jakoś absolutnie marginalnie.
Pułapka uzależnienia od prosperity wygląda w sposób następujący. Logika tej pułapki. Ameryka, Stany Zjednoczone to jest olbrzymi rynek konsumencki. W przypadku typowym, oczywiście to jest dostrajane do bieżących potrzeb i do każdego konkretnego państwa, z którym Stany Zjednoczone chcą postąpić tak, jak chcą postąpić, czyli uzależnić lokalne elity od woli geopolitycznej Stanów i tego, co wymyśli Waszyngton. Robione jest to w sposób następujący. Państwo jest włączane, tak jak Polska na przykład, jest włączane w strefę, w obieg gospodarczy amerykański. Elity tego państwa, ponieważ udaje im się osiągnąć taką współpracę, im zostają przypisane zasługi tego, że nagle wzrasta prosperity, nagle wszyscy się bogacą w tym państwie, dlatego że może ono eksportować na rynki światowe, ale przede wszystkim właśnie na rynek amerykański. I w związku z tym elita jest zdolna wywalczyć czy to reelekcję w jakichś kolejnych wyborach, czy też po prostu jest jej przypisany no, niewątpliwy sukces. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy Ameryka chce narzucić tej elicie jakieś swoje rozwiązania, czyli na przykład pójście razem z Ameryką na wojnę w charakterze sojusznika, czy zrobienie czegokolwiek innego, czy ukaranie tego kraju, czy przymuszenie do tego, żeby zrezygnował ze swojego własnego żywotnego interesu na rzecz interesu amerykańskiego. I wtedy Amerykanie albo realizują, albo grożą realizacją tego, że przestaną kupować te rzeczy. Już nawet nie nałożą żadnych sankcji, tylko nagle zamkną rynki. I w tym momencie natychmiast następuje zapaść gospodarcza, mniej czy bardziej dotkliwa, ale nawet nie trzeba stosować tego instrumentu w praktyce. Jest taka zasada też, jakieś wieczne prawidło wojny. Będziemy starali się jak najczęściej te prawidła wypowiadać. Prawidło jest następujące. Armię posiada się po to, żeby nie trzeba było jej używać. Czyli sama groźba tego, że Amerykanie odetną nagle te państwa od rynku, czy zrobią jakąś dziwną rzecz, w której za pośrednictwem jeszcze innego swojego wasala, podkreślam, zrobią coś, co doprowadzi do tego, że nagle ta elita straci władzę. A nic tak nie boli bardzo jak utrata prestiżu, to wszyscy wiemy z naszego codziennego życia, te same strachy działają na poziomie geopolitycznym. Nic nie boli tak bardzo jak nagle to, że nagle elita stanie przed perspektywą tego, że nagle przestanie być tą elitą i nagle będzie musiało zamiatać ulicę miotłą, zamiast sobie siedzieć w salonach i popijać kawkę i patrząc na ludzi, którzy nie weszli do tej elity i muszą zamiatać ulicę miotłą. To jest to uzależnienie od prosperity. I teraz groźba sankcji i ich realizacja. To jest cały pakiet sankcji, cały pakiet instrumentów, które Amerykanie wykorzystują dzięki temu, że mają, że są emitentami waluty rezerwowej świata i waluty obrotowej, która jest używana w handlu międzynarodowym. Panie Janie, czy jest Pan w stanie powiedzieć słuchaczom, bardzo o to proszę, dlaczego mimo tego, że ludzie nienawidzą dolara, mówię o elitach państw takich jak Chiny, jak Turcja, jak wszystkie inne państwa, które muszą używać dolara, i czy jest jakieś proste wytłumaczenie tego, że mimo że nie chcą, to robią?
I mamy wreszcie groźbę sankcji i ich realizacji. Chyba tutaj ta historia oddziaływań amerykańskich na Iran współczesny, czyli Iran już po rewolucji, Ajatollahów, zaczyna się. No, to wynikło z systemu Bretton Woods i tego, że Stany Zjednoczone po wygranej II wojnie światowej, ustalając system handlu ze Stanami Zjednoczonymi, które w tym czasie były ogromnym producentem dóbr wszelakich, sprzedawały wszystko w dolarze i narzucały pozostałym partnerom handlowym także konieczność rozliczania się w dolarze. A to zostało bardzo wzmocnione w momencie, kiedy w latach 70. Saudowie zostali także zobowiązani do tego, żeby każdy litr sprzedanego, każdą baryłkę sprzedanej ropy, naftę czy gazu także sprzedawali za dolary. W związku z tym każdy, kto kupuje ropę, w praktyce rozlicza się i tak w dolarach, a że energia jest można powiedzieć, tym powietrzem, którym oddychają wszystkie gospodarki świata dzisiaj, już taka konieczność na pewno występuje. A zatem myślę, możemy przejść do groźby sankcji ich realizacji już za pomocą petrodolara, ale także wszelkich innych, czyli odcinania poszczególnych gospodarek. Tutaj pewnie posłużymy się przykładami z historii relacji amerykańsko-irańskich, odcinania gospodarek od poszczególnych albo przycinania im poszczególnych przepływów. Jak to było w wypadku Iranu?
Owszem, ale jest taki jeden jeszcze drobny haczyk. To jest kwestia wygody. To nie jest takie banalne, jak brzmi. Wygoda polega na tym, że państwa prowadzą wymianę handlową, która nie jest zbilansowana na linii dwóch konkretnych państw. To znaczy, na przykład my możemy, biorę liczby prosto z sufitu, sprzedawać za 100 dolarów między mną a panem Janem. Ja mogę towar sprzedawać panu Janowi za 100 dolarów, a on mi sprzedaje za 30. Czyli mamy, jeden z nas ma nadwyżkę 70 i za to chciałby kupić jakieś rzeczy od trzeciej osoby. Jak ma się tych partnerów kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu, no to nie jest tak, że da się zapłacić rupiami indyjskimi komuś, kto jest w Ameryce Południowej, Argentynie na przykład, za wołowinę. Stąd istnieje potrzeba tego, żeby ten środek płatniczy, który służy do wymiany międzynarodowej, funkcjonował między wszystkimi, we wszystkich relacjach, jakie istnieją, czyli wszyscy przeciwko wszystkim, albo wszyscy ze wszystkimi. W związku z tym taka waluta musi istnieć. Amerykanie, wygrawszy podwójną wojnę światową w XX wieku, doprowadzili do tego, że to dolar zyskał tą rangę waluty obrotowej. No i teraz on, ten dolar nadal jest tą walutą z wielu względów, ale jednym z tych względów jest kultura prawna w Stanach Zjednoczonych. W chwili, w której walutą jest dolar amerykański, jest to dla wszystkich wygodne, bo mogą prowadzić handel z kim chcą, ale problem polega na tym, że środki płatnicze, czyli emisje pieniądza, kontrolują Amerykanie, które mogą wykorzystać to jako broń. I to jest coś, co jest absolutnie dla Chińczyków chociażby, ale dla także wielu innych narodów, mocarstw, półperyferii, peryferii czy państw rdzeniowych. To jest absolutnie coś, co bardzo ciężko im zaakceptować z wielu względów prestiżowych, dumy, zdolności realizowania swojej woli geopolitycznej itd., itd. Także to jest taki paradoks. Jednocześnie potrzebują tego systemu, żeby prosperować, inaczej każde państwo, które by się przestałoby używać dolara, po prostu z przyczyn emocjonalnych, natychmiast na tym traci kolosalne ilości pieniędzy i potencjału do generowania prosperity, dlatego że nie może ze wszystkimi handlować. Także to jest bardzo skomplikowane, jak zwykle. No, Iran był kontrolowany, był rządzony przez szacha, który był bardzo proamerykański, do roku 1979, w którym wybuchła rewolucja obalająca szacha. Szach musiał ewakuować się z terytorium Iranu. Nastąpiło słynne oblężenie, przejęcie przez spontaniczny ruch studencki. Nastąpiło przejęcie amerykańskiej ambasady w Teheranie. Nastąpiła słynna akcja Eagle's Claw, amerykańskiego oddziału specjalnej, jednostki specjalnej Delta, która zakończyła się katastrofalną, spektakularną porażką amerykańską. Generalnie w 1979 roku Amerykanie stracili kontrolę nad tym, co dzieje się w Iranie i reżim stał się absolutnie śmiertelnym wrogiem ideologicznym, emocjonalnym, w każdym innym sensie. W 1983 roku, czyli w 4 lata zaledwie po tym, jak Amerykanie musieli opuścić we wszystkich znaczeniach tego słowa Iran, nastąpił atak Hezbollahu na koszary w Bejrucie, zostało zabitych 241 Marines amerykańskich. To był tylko jeden epizod, jeden z najbardziej takich znanych, całej walki realizowanej przez Iran za pomocą Hezbollahu. Hezbollah to jest organizacja wojenno-sabotażowa, polityczna, hybrydowa, jakkolwiek to nazwać. To generalnie można przypisać bardzo wiele przymiotników i właściwości. Natomiast organizacja, mówiąc w maksymalnym skrócie, szerzej opisuje to w rozdziale specjalnie właśnie na ten temat, podłączymy go do materiałów dodatkowych do tego podcastu, także przypominam, że możecie w każdej chwili wejść na podcast, przeczytać streszczenie w punktach tego, co tutaj rozmawiamy, to dla ludzi, którzy po prostu lubią czytać, a nie słuchać, i przeczytać kilka zwięźle napisanych rozdziałów, które wyjaśniają najważniejsze punkty logiki tej całej sytuacji, która się dzieje. Hezbollah został powołany do życia po zwycięstwie rewolucji, w wyniku której przywódcą, tym Supreme Commander, czyli najwyższym przywódcą został Khomeini. Hezbollah jest organizacją właśnie i militarną, i oddziaływania narracyjnego, i oddziaływania skrytego, czyli takiego za pośrednictwem kaptowania, czy też tworzenia kolejnych organizacji niepowiązanych formalnie z rządem Iranu. Tutaj podkreślam jedną bardzo rzecz, której nie uświadamiają sobie kompletnie opętani emocjami antyizraelskimi ludzie, nasi ziomkowie Polacy, nie zdają sobie sprawy z pewnych tutaj zależności. Po pierwsze Hezbollah, czyli organizacja irańska, finansuje, nie wiemy tak naprawdę w jakim zakresie, Hamas, czyli organizację polityczno-terrorystyczną dominującą w świecie palestyńskim, przede wszystkim w strefie Gazy. To jest Hamas, który jest powiązany bardzo silnie z tak zwanym Bractwem Muzułmańskim, więc proszę zwrócić uwagę, że te organizacje walczące z Zachodem, z Iranem, przepraszam, z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi czy z Europą, one pracują ze sobą i współpracują i wspierają się nawzajem, poza zupełnie tym podziałem na szyitów i sunnitów. Celem naczelnym jest zniszczenie Izraela i to jest ich główną motywacją, która sprawia, że wszystko inne przez większość czasu po prostu spada daleko poniżej progu, tak powiem, postrzegania istotności. Wracając do wątku, Hezbollah finansuje Hamas. Są wypowiedzi na ten temat liderów Hamasu, którzy dziękują za te wsparcie, także są one dostępne w internecie, na YouTubie, także zapraszam do wynalezienia, jeżeli ktoś nie wierzy. Hamas jest powiązany i Hezbollah z Bractwem Muzułmańskim, to jest organizacja islamistyczna, dżihadystyczna, której celem jest nie tylko pokonanie Izraela, ale, ponieważ armia Izraela, czyli IDF, to są ci, którym zarzucane są zbrodnie wojenne, którzy realizują bardzo niepopularne, godne potępienia działania wojenne, ale to są działania wojenne, które są realizowane przez obie strony. Tutaj pozwolę sobie na dygresję. Przekonaliśmy się teraz, że i Izrael umieszcza swoje elementy, swoich tarczy antyrakietowej, czyli żelaznej kopuły, na terenach zamieszkanych przez cywili. Na tej samej zasadzie Hamas tworzy swoje centra dowodzenia, magazyny w miejscach takich jak szpitale, szkoły, w podziemiach, w piwnicach tych budowli. Więc zasłanianie się cywilami i rozmaite inne działalności są czynnościami, które realizują obie strony toczące tę wojnę. Tak wygląda wojna. Wojna jest niestety brudna i brzydka. Na tej samej zasadzie tu mogę odwołać się do lat 20. i 30. XX wieku, kiedy Izrael jeszcze nie został proklamowany jako niepodległe państwo. To miało miejsce w 1948 roku, ale właśnie w okresie międzywojennym strona arabska, wtedy jeszcze nie nazywali się to Palestyńczycy, tylko Arabowie mieszkający w tym rejonie, w rejonie Mandatu Palestyńskiego. Obie strony realizowały taktyki terroru, atakowania ludności cywilnej, zastraszania tej ludności, wysiedleń itd., itd. Obie strony realizowały dokładnie te same metody. Po prostu walcząc z wrogiem, mówiąc bardziej filozoficznie, to też jest to wieczne prawidło wojny. Obie strony walczące upodobniają się do siebie nawzajem i następuje konwergencja środków, za jakich pomocą metod, za jakich pomocą wojna jest toczona przez obie strony. To, że my mamy sympatię za jednymi, a potem za drugimi, albo cały czas za jednymi, a za drugimi na pewno nie będziemy mieli, to nie oznacza, że ta nasza strona, przy której stoimy, jest stuprocentowo czysta. Najczęściej jest tak, że jesteśmy odcięci od propagandy, czy też od strumienia faktów, nie tylko propagandy, czyli kłamstw, bo tak rozumiemy to, czym jest propaganda, jest pewną siecią kłamstw, pewną narracją skonstruowaną z kłamstw po to, żeby nas zniechęcić do realizowania naszych własnych interesów geopolitycznych, czy politycznych, czy jakichkolwiek innych.
Myślę, że wszyscy mamy jakieś tam sympatie, ale z oczywistych względów myślę, że w naszym podcaście będziemy zwracali uwagę przede wszystkim na interesy. Bo te sympatie, tak jak pan raczył wspomnieć, będą kształtowane przez rozmaite narracje, przez rozmaitych aktorów, a wreszcie przez nas samych, którzy będziemy próbowali utwierdzać się w określonych poglądach dotychczasowych. Patrząc na tą rywalizację irańsko-izraelską, oczywiście można sobie uświadomić jedno. Iran dzisiaj jest, można powiedzieć, w innej hemisferze wpływów rosyjskich, chińskich, północno-koreańskich. To jest członek tego klubu i można mieć oczywiście wobec niego sympatię. Czemu nie? Cywilizacyjnie też bardzo ciekawa, naprawdę przepiękna cywilizacja. Izrael natomiast jest częścią, jakby to, jakby się brzydko dzisiaj nie zachowywał, jest częścią z kolei tego paktu, w którego częścią my jesteśmy. No,
Otóż
tyle.
To.
I tu jakby estetyka niestety nie ma tu nic, żadnego znaczenia i to, że jedna czy druga strona obrzydzi nam siebie czy w naszym wewnętrznym odczuciu, bardziej czy mniej, przykro to powiedzieć, ale nie ma najmniejszego znaczenia. To znaczy, to nie przeszkadza, żebyśmy mieli te emocje, żebyśmy mieli te przekonania, tylko że trzeba patrzeć interesem, geopolitycznie wyłącznie interesem, niestety.
To jest cała historia, która zaczyna się od początku lat 90. XX wieku. Te przyduszanie Iranu, mające uniemożliwić Iranowi rozwinięcie programu nuklearnego, który de facto umożliwiłby bardzo szybkie tworzenie przez Iran broni nuklearnej. To jest takie powiedzenie, kolejne prawidło, tu warto sobie zapamiętać. Ja te prawidła listuję na końcach moich książek, ale jednocześnie całe te zestawy prawideł publikuję bezpłatnie jako próbki. Także jak ktoś uwielbia przeglądać prawidła, czyli samo mięso, najbardziej mięsne mięso z każdej książki, to bardzo zapraszam. Jest taka osobna strona na portalu chiny.pl, chiny.pl/pakiety-prawideł. I tam są właśnie te wszystkie PDF-y ze wszystkich książek, także zapraszam. Prawidło jest następujące. Historia przyduszania Iranu zaczęła się w latach 90. Polegało to na tym, że Amerykanie nie mogli doprowadzić, tak jak Izrael nie mógł pozwolić Iranowi na posiadanie broni atomowej, dlatego że w tym momencie Iran miałby możliwość zaatakowania Izraela w sposób, który dla Izraela byłby nieprzewidywalny i bo na tym polega atak zaskoczenia przecież. Jest tutaj taka ważna zasada, ważne prawidło. Dlaczego istnieje w ogóle coś takiego jak traktat o nierozprzestrzenianiu broni atomowej? No właśnie dlatego. Dlatego, żeby nie stworzyła się klasa średnia państw, które nie są jakimiś wielkimi mocarstwami, takimi jak Francja, Wielka Brytania, no, to już to są schyłkowe mocarstwa, natomiast generalnie planowanie geopolityczne jest o wiele prostsze, jeżeli tych graczy jest kilku i ci gracze są ściśle zsynchronizowani, jeśli chodzi o swoją politykę zarządzania resztą świata, z tym głównym naczelnym hegemonem. Oczywiście osobną sytuacją, wyjątkiem jest Korea Północna, która w myśl pakistańskiego premiera będzie żreć trawę, ale broń atomową mieć musi. To jest fascynująca historia, a prawidło, które przez chwilę zapomniałem, to musieliśmy wyciąć w moje zastanowienia, brzmi następująco. Większość państw, takich jak także Tajwan, z którego do państwa mówię, ale Japonia przede wszystkim, Korea Południowa w moim przekonaniu nie tak, chociaż tutaj jest bardzo cicho na ten temat, bardzo, bardzo ciekawe swoją rzeczą. Wiele państw jest jedno przekręcenie śrubokręta od posiadania broni atomowej. Oznacza to, że mają surowce, czyli uran wzbogacony, wytworzony w elektrowniach, w swoich elektrowniach. Mają ten uran, na przykład Japonia ma ten uran przechowywany we Francji, ale także na swoim własnym terytorium. Poza tym niektóre typy reaktorów wytwarzają, jeżeli działają na innych ustawieniach niż są oficjalnie podawane, to wytwarzają ilości materiału, z którego można wykonać broń atomową. Wytwarzają to w sposób, który jest poza wszelką kontrolą, stąd konieczne są rozmaite właśnie kontrole niezależnych jakichś tam komisji sprawdzające, czy nie ma miejsca jakaś nielegalna działalność w obiektach nuklearnych. To jest fascynujący zresztą wątek w tym, jak Izrael pozyskiwał swoją broń atomową. Tutaj z nieodżałowaniem ja bym wolał, żebyście wszyscy kupili tą książkę, ale dobra, trudno. Zamieszczę jeszcze jeden rozdział na panelu naszej dzisiejszej rozmowy. To będzie rozdział o tym, jak Izrael pozyskiwał swoją broń atomową i w jaki sposób Amerykanie im pomagali to zrealizować. Ale Amerykanie nie w sposób oficjalny ogłaszany w gazetach, ale rozmaici ludzie z tak zwanego lobby żydowskiego, którzy między innymi, tu była najgłośniejsza afera, zrobili coś takiego, że z jednego składu materiałów rozszczepialnych po prostu zostały załadowane na ciężarówki i wywiezione w zasobniki z wysoko wzbogaconym uranem i przesłane do Izraela. Fascynujące jest to w Wikipedii nawet, także nie jest to żadna hipoteza spiskowa albo jakieś wymysły nie wiadomo skąd wzięte, tylko absolutnie to, co się zdarzyło i co zostało świetnie udokumentowane. No zabawne to jest, ja słychać zapewne, że się uśmiecham, natomiast nie wszystkim wolno, to jest kolejne prawidło, Nie wszystkim wolno posiadać określone typy broni. Na przykład miecz w kulturze japońskiej jest ściśle związany z prestiżem rodu, którego głową jest samuraj, czy jakaś inna osoba wysoko urodzona. Na tej samej zasadzie chłop nie mógł się posługiwać mieczem także w Europie, prawda? Bo to nie była broń chłopska. Na tej samej zasadzie, to pisząc książkę o hierarchiach, wynajdywałem niesamowite, wręcz niezwykle śmieszne czasem ciekawostki. Na przykład w książce Husaria Radka Sikory jest taki świetny szczegół, że szlachta polska jak ognia unikała noszenia czarnych butów, dlatego że wszystkie kolory byle nie czarne, dlatego że czarne buty zakładało chłopstwo. Wracając ściśle do broni, jak ktoś jest miłośnikiem filmu Duna z 2021 roku, ja ten film oglądałem już grubo ponad 10 razy, tam jest pod sam koniec filmu świetna scena, fantastyczna wręcz scena. Otóż syn księcia, który został wyznaczony na opiekuna i władcę jednej planety, tej tytułowej planety Arrakis, inaczej Duny, znalazł się na pustyni w miejscu, w którym musiał stoczyć pojedynek o to, żeby zostać włączonym do pustynnego plemienia. I miał przy sobie broń, która przynależała księciu, ale ponieważ jego ojciec umarł i jego ród został obalony przez ród inny, Harkonnenów, przepraszam, że wymieniam nazwę, że komplikuję tą opowieść. I ten pistolet był przynależny osobie o bardzo wysokim statusie, a ponieważ w plemieniu, do którego właśnie przystąpił, on miał status najniższy, czyli początkującego, to szef tego plemienia po prostu wyciągnął rękę, oddaj, dostaniesz swój pistolet, jak na niego zasłużysz. Proszę, tu zwracam, mało kto zwraca na to uwagę, ale naprawdę to ma znaczenie. Kwestia tego, komu wolno jaką broń posiadać, bo przecież pancerniki w czasów II wojny światowej też był, nie tylko miał, to była kwestia siły militarnej, to była też kwestia prestiżu narodowego. Bo kto może wybudować pancernik i operować nim, to jednocześnie ma te prawo ekspandowania na zewnątrz, prawda? Posiadania w swoim portfolio własności innych państw, państw półperyferyjnych i peryferyjnych. Dobrze, koniec dygresji, wracamy do lat 90. XX wieku. Zaczęły się sankcje za czasów Billa Clintona. Cały czas usiłowano uniemożliwić Iranowi wejście w posiadanie broni nuklearnej. Od 1996 roku wymyślono bardzo specyficzne działanie, które nazywa się sankcje drugoplanowe. Nie wiem, czy dobrze nazwać drugoplanowe. Po angielsku to jest secondary sanctions. Polega to na tym, że nie nakładano sankcji albo jakiegoś embarga, albo blokad morskich na samo państwo, które jest ofiarą tych sankcji, czyli Iran w tym wypadku, ale atakowano, zastraszano i manipulowano decyzjami firm w państwach trzecich, które uczestniczyły w projektach realizowanych na terytorium Iranu, prawda? Czyli na przykład jeżeli jakiś bank pośredniczył w płatnościach między francuską firmą produkującą reaktory, czy miały takie miejsce, zdarzenia takie miały miejsce, no to wtedy Amerykanie robili coś brzydkiego temu bankowi. Tam jest cały szereg oczywiście opowieści, bo to przecież całe dekady trwało do dnia dzisiejszego. Na przykład w 2006 roku holenderski bank ABN AMRO dostał mandat, ale nie za przekroczenie prędkości. Mandat 80 milionów dolarów nałożony nie przez rząd francuski, a przez Departament Skarbu Amerykański za współpracę z Iranem. I to było nastraszenie pozostałych innych firm, które by tylko próbowały w jakikolwiek sposób pomagać Iranowi. I proszę zobaczyć, o ile wcześniej w takich sytuacjach to było uzgadniane na poziomie rząd z rządem, czyli rząd Stanów Zjednoczonych z rządem Wielkiej Brytanii czy z rządem Francji, a teraz robi się taka dyplomacja publiczna wśród biznesu, który próbuje po prostu zarabiać pieniądze, a który nie jest ściśle amerykański. Do czego dochodzi, że agencja rządowa amerykańska nakłada kary na firmy, które są ani nie amerykańskie, ani nie współpracują z Amerykanami. To w przypadku chińskiej firmy Huawei już 10 lat temu zaledwie, przed miejscem, w którym teraz jesteśmy, w 2025 roku. Tam doprowadzono tą technikę i to jest częścią też tego eseju, o którym teraz rozmawiamy. Tam Amerykanie zrobili taki myk, że wykorzystali taką politykę, to nie była nawet ustawa zatwierdzona przez Kongres, bo o ile wojny toczone przez Amerykę muszą być sankcjonowane i decydowane przez Kongres, tak inne rzeczy mogą być, inne działania mogą być realizowane za pomocą władzy prezydenta. To tam była taka polityka w latach 50., że można było nałożyć sankcje na firmy albo państwa produkujące przedmioty podwójnego zastosowania, czyli coś, co może być, miało, co może mieć użytek cywilny albo wojskowy. O ile i sankcje były, można było nakładać, to były legalne sankcje względem aparatu prawnego wewnątrz Stanów Zjednoczonych, wtedy, kiedy w tych przedmiotach, broni na przykład, były komponenty zawierające technologię amerykańską. A przy walce z Huawei, która miała miejsce, przypominam, w drugiej dekadzie XXI wieku, czyli po półwieczu, tak sprytnie zmodyfikowano te zapisy i tylko zmodyfikowano, nie trzeba było tworzyć nowej ustawy, że polityka zaczęła też obejmować wszystkie maszyny, które, czyli nie tylko gotowe produkty, czyli na przykład rakiety, jakieś komponenty tych rakiet, ale także działalność firm i działalność państwową, w której produkowano przedmioty czy uzbrojenie na przykład za pomocą maszyn, w których była technologia amerykańska. Czyli raz, że się rozmyła ta definicja, co można, a co nie można obkładać sankcjami, ale zrobiono to w taki sposób, żeby mieć po prostu kompletnie wolną rękę i żeby uwolnić się od potrzeby konsultowania z rzędami, które są teoretycznie niemalże równymi partnerami, a z drugiej strony, żeby uniknąć potrzeby negocjowania tego z ustawodawcami amerykańskimi. Także Amerykanie, nakładając sankcje, czy to na Iran, czy to na Rosję w czasie aneksji Krymu, czy w czasie właśnie całej afery z Huawei, z tą chińską firmą telekomunikacyjną, to w jaki sposób, w jak misterny, skomplikowany, natchniony wręcz czasami sposób ci wszyscy kombinatorzy z Departamentu Skarbu, z rozmaitych agencji amerykańskich, jak oni układali plan działania, żeby to wszystko się zgrało, żeby nie zdenerwować sojuszników, którzy tracili przecież na tym pieniądze, bo firmy często zarabiające miliardy dolarów nagle nie mogły realizować interesów, bo Amerykanie tak powiedzieli, bo Amerykanom tak potrzeba. Manewry, jakie były realizowane, są absolutnie fascynujące. Nie ma sensu nawet, żebyśmy tu wszystko omawiali. Przejdźmy dalej. Jedną z najbardziej takich finezyjnych operacji w czasie nakładania sankcji na Iran było to na początku lat drugiej dekady XXI wieku, w 2011 i w 2012, należało tak przydusić eksport ropy irańskiej poza Iran, żeby świat nie odczuł to poprzez zwyżkę ceny ropy, po to, żeby producenci, którzy byli bardziej sprzymierzeli i reagowali na prośby i polecenia albo groźby amerykańskie, żeby zwiększyć produkcję, mówię tu przede wszystkim o Arabii Saudyjskiej, to zorganizowano to w taki sposób, że rzeczywiście cena nie wzrosła, bo to by wspomogło Rosję, która przecież jest jednym z głównych producentów, eksporterów ropy naftowej. Doprowadzono do tego, że na przestrzeni 2 lat eksport irańskiej ropy spadł o 40%, i udało się, i to jest najciekawsze, bo Amerykanie słabną, oczywiście Amerykanie nie mogą robić też wszystkiego, od samego początku nie mogli robić wszystkiego, co by tylko sobie wymyślili. I Amerykanom udał się ten numer, można nazwać numerem, dlatego i tylko dlatego, że akurat w tym momencie, na początku drugiej dekady XXI wieku, na rynek globalny wchodziła ropa łupkowa z technologii, która powstała dosłownie lata wcześniej. I gdyby nie to, że Amerykanie wkrótce się stali eksporterem netto, gdyby nie to, że Amerykanie dysponowali własną ropą i mogli całkowicie niezależnie od jakichś tam widzimisię Arabów, Arabii Saudyjskiej czy kogokolwiek innego, gdyby nie mogli regulować ceny i podaży i popytu własną ropą, to te sankcje nałożone na Iran nie zakończyłyby się po prostu w tak dobry, spektakularnie dobry sposób. Także to tyle, jeśli chodzi o sankcje nałożone na Iran. Wydarzenia połowy czerwca 2025 roku, no my w tej chwili nagrywając ten program jesteśmy świadkami, pokazały dobitnie, że strony, których interesy geopolityczne są absolutnie nie do pogodzenia. To nie ma tak, że wiecie co, nagle my już nie chcemy eksportować tej ropy. Nie, nie ma tak. Iran po to, żeby odzyskać swój prestiż narodowy, prestiż cywilizacyjny nawet, Iran chce się wzbogacić. Iran chce się obronić przed Izraelem, przed jego działaniami hybrydowymi, czyli niemilitarnymi, a przecież takie działania były realizowane przez Izrael i są cały czas realizowane z całą pewnością. Iran chce iść do góry, chce mieć status lokalnego mocarstwa. Izrael nie może do tego dopuścić, dlatego że to automatycznie oznacza zagładę Izraela. To jest nie do pogodzenia. To jest oni albo my. Klasyczna sytuacja oni albo my, czyli gra o sumie zerowej. My wygrywamy i to automatycznie oznacza, że wy przegrywacie i odwrotnie. Wy wygrywacie, to oznacza automatycznie, że my przegrywamy. I niestety sytuacja, jeżeli jest postrzegana i faktycznie jest grą o sumie zerowej, kiedy taka sytuacja następuje, nie ma możliwości, że nastąpi deeskalacja. Wojna nadejść musi. To napisałem w książce, to nie tylko ja, oczywiście bardzo wielu ekspertów mówiło dokładnie to samo, ekspertów, którzy są oczywiście bardziej renomowani, ekspertów, którzy oczywiście mają znacznie wyższe zasięgi niż tutaj nasz skromny podcast geopolityczny Raport Mniejszości. Natomiast wojna była nieuchronna od dawna, było to oczywiste dla każdej osoby, która postrzegała te prawidła wojny, prawidła geopolityki, które wymieniliśmy tutaj w czasie naszej rozmowy. No i to, co oglądamy teraz, no my nie wiemy. Wy, którzy słuchacie to za miesiąc, za dwa, już wiecie, co się wydarzyło, ale my żyjemy w niepewności. Panie Jani, to z mojej strony tyle. Komentarz od pana.
Nawiązując jeszcze do tego, do tej drabiny eskalacyjnej amerykańsko-irańskiej, można powiedzieć, bo tak jak pan wspomniał w eseju, który będzie opublikowany, jest dość dokładnie rozpisana cała historia oddziaływań amerykańsko-irańskich i tych poszczególnych szczebli, które Amerykanie używali do tego, żeby przycinać amerykańską gospodarkę, przycinać jego możliwości oddziaływania. Iran z kolei chyba też, można powiedzieć, bardzo mocno rozbudowywał te swoje pole oddziaływania i to, co Amerykanom nie wyszło, czyli wojna w Iraku, spowodowało, że większość szyicka w tym kraju po zaprowadzeniu demokracji zaczęła mieć w oczywisty sposób, bo właśnie demokratyczny, większy wpływ na to, co dzieje się w tym państwie, choć jest to państwo upadłe. Ale tam wpływy irańskie chyba jak nigdy wcześniej, przecież Irak też wcześniej prowadził bardzo krwawą wojnę z Irakiem, urosły niepomiernie. Można powiedzieć, że w ogromnej części też Iran miał zwasalizowaną Syrię, że też miał per proxy przez Syrię, czy też bezpośrednio miał wpływ na Liban. Także on otaczał Izrael na różne sposoby tymi swoimi oddziaływaniami i ten swój teatr bliskowschodni bardzo mocno rozbudowywał, że też można wspomnieć jeszcze o Jemenie od drugiej strony, od południa Półwyspu Arabskiego. Więc to też Iran nie był bezzębny w tej rywalizacji, może nie z Amerykanami wprost, ale w rejonie Bliskiego Wschodu bardzo mocno te swoje wpływy rozbudowywał. A zatem groźba sankcji i groźba odcięcia od systemu globalnej wymiany towarowej, bo tak de facto Amerykanie finalnie do tego doprowadzili poprzez zerwanie umowy. Najgorsze jest chyba właśnie w tym wszystkim to, że jesteśmy absolutnie w środku. Nie wiem, czy panie Piotrze, czy pokusiłby się pan jeszcze na jakieś delikatne prognozy. Nie myślę o szczegółach dotyczących rozwoju wypadków, ale ogólnych zarysach tego, czym byłaby wygrana Iranu w jego i światowym, można powiedzieć, takim rozdaniu przy tej obecnej sytuacji, jak mogłaby się zrealizować w tej obecnej sytuacji i czym byłaby wygrana Izraela, jakie miałoby jedno czy drugie rozstrzygnięcie skutki dla świata, czy dla nas, dla w Polsce.
Tutaj powiem jedną rzecz. Zapraszamy też na Twittera, gdzie jest tak powiem, główny punkt puszczania tak zwanych geopolitycznych ad acta, czyli krótkich prawideł i twierdzeń, to co o tym, co nastąpi w najbliższym czasie. To, co ja stwierdzam, że jest absolutnie nieuchronne, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Izrael musi zniszczyć wszystkie trzy filary siły oddziaływania irańskiej. Po pierwsze, musi obalić reżim ajatollahów. To nastąpi z całą pewnością w ciągu 2 tygodni. Zakładam się o wszystkie możliwe pieniądze. Po drugie, musi zniszczyć, zbombardować do samej ziemi. To są podziemne organizacje też, to są podziemne budowle, więc także do samych piwnic. Wszystkie obiekty nuklearne, które mogłyby posłużyć potencjalnie do stworzenia broni nuklearnej. Iran z całą pewnością tą broń chce zbudować. Proszę się nie bawić w słuchanie, w wierzenie propagandy strony irańskiej, że nie chcą zbudować broni nuklearnej. Chcą zbudować. Muszą ją mieć. Potrzebują ją do tego, żeby obronić siebie przed Izraelem. I tu właśnie tkwi to miejsce, w którym nie ma możliwości pogodzenia interesów obu stron. Musi to albo jedna wygrać strona i musi walka trwać do czasu, przepraszam, w której jedna ze stron wygra. A trzecim elementem jest zniszczenie systemów obrony powietrznej i zdolności produkcyjnej rakiet. I to jest największy problem tak naprawdę, wbrew pozorom, dlatego że te systemy rakietowe mogą być dostarczane do Iranu przez sojuszników w sposób mniej lub bardziej niejawny i zakamuflowany przez Chiny i przez Rosję. Także to jest piekielnie skomplikowana sytuacja. Panie Janie, przepraszam, oddaję głos z powrotem. podsumowanie.
To jedyne, co można powiedzieć, to chyba dodać do tego jeszcze ewentualnie Koreę Północną, która też ma i swój program jądrowy. Prawdopodobnie dzieli się jakoś tam tymi wynikami swoich prac, także z Iranem. Przecież mają ambasady wzajemnie u siebie, są kontakty. Dokumentacja nie waży zbyt dużo. Druga rzecz, to jedyne, co mógłbym powiedzieć i dodać, to to, że moim zdaniem Iran już tyle razy był podejrzewany o posiadanie broni atomowej, że on pewnie o nośnikach wiemy, że posiada. A same głowice prawdopodobnie także posiada. Jest bardziej, myślę, że to ryzyko eskalacji, o którym cały czas się mówi, te nerwowe ruchy Trumpa wyjeżdżającego nagle ze szczytu G7 mogą być właśnie spowodowane tą niejasnością, którą też Iran utrzymuje, myślę, nie bez przyczyny, co do jakby etapu, na którym ten jego program atomowy się znajduje i tego, że może w desperacji, bo tak jak pan wspomniał, jest to gra o sumie zerowej, w desperacji może starać się użyć w taki czy w inny sposób jakichś elementów tej broni jądrowej. Czy to w postaci brudnej bomby, czy co gorsza ładunków, które też może mieć już opracowane, a mając rakiety balistyczne, które jak wiemy dosięgają Izraela, jako jedne z nielicznych przebijają się przez tą obronę przeciwrakietową, przeciwpowietrzną. Bo tutaj jest chyba największe ryzyko. I tak jak pan wspomniał, stoimy my przed tym dzisiaj, przycinając o określonej godzinie 18 czerwca w okolicach południa polskiego czasu naszą dyskusję. My jeszcze nie wiemy, państwo za chwileczkę będziecie wiedzieli, co się będzie działo dalej. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia wkrótce.
Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.